Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Lider partii Razem Adrian Zandberg. Można zobaczyć ten wywiad na kanale YouTube Radia Wnet. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
Myślałem, że będzie pan w studiu, ale w takim razie postaram się zrealizować pewien plan i zamysł i podstęp, który przygotowałem dla lidera partii Razem. Czy jest pan człowiekiem prawym?
Proszę powtórzyć, panie redaktorze, ponieważ wycięło pana.
Cenzura mnie wycięła. Czy jest pan człowiekiem prawym?
A co pan rozumie poprzez prawość?
No, uczciwość to co się rozumie przez słowo prawość.
Wierzę, że tak. Wierzę, że uczciwość to jest ważna sprawa w polityce. Uczciwość wobec ludzi, którym się coś obiecuje przed wyborami. I że warto tym ludziom tego, co się obiecywało przed wyborami, dotrzymywać. To... Pytam pana dlatego, że słowo prawy ma w polskiej polityce dwie konotacje i część polskiej prawicy przypisuje sobie prawo do tego, żeby uważać za prawych wyłącznie tych, którzy podzielają ich poglądy polityczne i etyczne. Więc czyli... pytam o to, co pan rozumie przez to pojęcie.
Czyli żeby skomplikować rozmowę, możemy powiedzieć, że lewi też mogą być prawi. I prawi mogą być lewi, no żeby było symetrycznie.
Powiem panu więcej, uważam, że jeśli ktoś ma poglądy, które są konsekwentnie lewicowe, to myślę, że tak rozumiana prawość jest ich zupełnie elementarnym fundamentem.
No to dalsza część podstępu. Czy jest pan człowiekiem sprawiedliwym?
To zawsze musi oceniać ten, kto patrzy na decyzje, które się podejmuje i sprawiedliwość zawsze jest w oku tego, kto ocenia z zewnątrz.
No to przechodzimy w takim razie do polityki. Azyl dla ministra Romanowskiego. Co pan o tym sądzi?
Sądzę, że pan minister Romanowski udowodnił bardzo trudną tezę.
Jaką?
To znaczy tezę, że tymczasowy areszt w jego przypadku był adekwatny. Ja jestem bardzo krytyczny wobec instytucji tymczasowego aresztu. Uważam, że ona w Polsce pod wieloma rządami była nadużywana, bo przesłanki tymczasowego aresztu są dosyć szeroko zakrojone. No ale faktem jest, że jedną z przesłanek tymczasowego aresztu jest obawa o to, że ktoś zamiast brać udział w postępowaniu sądowym po prostu wyjedzie za granicę i powie, że udziału w nim brać nie będzie. Ale... I to zdaje się, właśnie się wydarzyło.
To zdanie przeciwne, bo minister Romanowski stawiał się w prokuraturze i chciał uczestniczyć w wyjaśnianiu tych wszystkich zagadnień, tych wszystkich oskarżeń, które chce mu postawić prokuratura, a sąd zadecydował, że powinien być w areszcie, chociaż już na mataczenie nie ma tak na dobrą sprawę. Miałby rok albo ponad rok, żeby mataczyć w tych wszystkich sprawach, więc teraz zastosowanie aresztu tymczasowego wydaje się aktem politycznym i aktem zemsty, a nie aktem sprawiedliwości.
Dlatego gdyby zapytał mnie pan o to wiele tygodni temu, to powiedziałbym, że mam wątpliwości co do tego, czy użycie tej aresztu tymczasowego jest na miejscu. Natomiast pan Romanowski, uciekając z Polski, no, udowodnił tezę sędziego, który twierdził, że to właśnie się wydarzyć może. I to jest to miejsce, w którym jesteśmy.
A nie jest tak,
ja że... uważam, że...
A nie jest...
Ja uważam, że... Przerwałem panu, przepraszam, ja... mamy opóźnienia i dlatego kiedy pan zadaje pytanie, to ja chyba je słyszę po sekundzie.
Ale ja przerwałem panu odpowiedź, więc proszę bardzo. A dobrze.
Nie, nie, ale proszę kontynuować.
Dobrze, to kontynuuję pytanie, bo to jest dżentelmeńska rozmowa, więc chciałem wysłuchać pana argumentów do końca, ale czy nie jest tak, że rzeczywiście z punktu widzenia pana ministra Romanowskiego, ale z punktu widzenia obserwatorów tego, co się dzieje w systemie prawnym w Polsce, można mieć wątpliwości, czy ten system działa, a właściwie można nie mieć wątpliwości, że on przestaje działać.
Proszę pana, pan minister Romanowski wraz ze swoimi koleżankami i kolegami odpowiadał przez długie lata za wpychanie tego systemu w kompletny chaos, tak? To miejsce, w którym jesteśmy, to jest w dużym stopniu dziedzictwo lat rządów, między innymi pana ministra Romanowskiego i jego ekipy. I powiem panu tak, dzisiaj moim zdaniem w dużo poważniejszych sprawach niż sprawa pana Romanowskiego i rozliczenia pana Romanowskiego, to jest szamy do ściany, ale to jest w dużym stopniu polityczna odpowiedzialność tych, którym się wydawało za czasów poprzedniej władzy, że robią w systemie sprawiedliwości wspaniałą rewolucję. Tylko po pierwsze sami do końca nie wiedzieli, jaką rewolucję robią, a po drugie efektem tej rewolucji jest to, że dzisiaj nikt już nie umie udzielić odpowiedzi na pytanie, jak w prosty sposób przeciąć ten węzeł gordyjski, który się w wielu miejscach w polskim systemie sprawiedliwości zawiązał. I kto jak kto, ale przedstawiciele formacji pana Romanowskiego mają w tym bardzo, bardzo pobrudzone ręce.
Ale jednocześnie rozmaite rzeczy robili poprzez wprowadzanie ustaw. To, co robi rząd premiera Donalda Tuska, to jest wbrew ustawom. Tu możemy się powołać na prokuraturę krajową i pewno na inne przypadki PKW, która nie akceptuje wyroków Sądu Najwyższego. No i co pan o tym sądzi? Czy premier Donald Tusk idzie...
A kto, panie redaktorze, dawny model PKW, który był wyłączony poza bezpośrednią kontrolę polityków, zamienił na taki, w którym PKW może składać się nie tylko z osób wybranych przez polityków, ale też z osób, które były politykami. Kto, panie redaktorze, tą właśnie zmianą sprowadził kolejny etap, a mówiąc delikatnie, chaosu do polskiego systemu polityczno-prawnego?
Ale przecież...
Wie pan równie dobrze jak ja, kto to zrobił, wie pan równie dobrze jak ja, że było to głupie.
Ale wprowadzenie takiego modelu dla PKW nie przesądzało o tym, że PKW będzie postępować tak, jak postępuje. A jak pan oceni to, co zrobiło PKW, czyli stwierdzenie, że nie podejmie decyzji po wyroku Sądu Najwyższego, jak pan to ocenia?
Ale panie redaktorze, ja przede wszystkim źle oceniam to, że mamy taki model PKW. Bardzo źle oceniam to, co się nawyprawiało przez ostatnie lata wokół kolejnych nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym, wtedy, kiedy poprzednia władza uważała, że będzie trwała wiecznie i że będzie prowadziła swoją rewolucję w systemie prawnym wiecznie. I uważam, szczerze mówiąc, że żeby zejść z tego klinczu, to Polska będzie potrzebowała po prostu zmian, które będą miały charakter konstytucyjny. Bo to jest to miejsce, w którym mamy dwie siedzące naprzeciwko siebie grupy, które bardzo się nie lubią i bardzo nie chcą ze sobą rozmawiać. I za chwileczkę będzie się działo to, co ja już słyszę na korytarzach sejmowych z ust co po niektórych. To znaczy to, że jak będzie wynik, który będzie inny od wymarzonego, co niektórzy politycy zaczną mówić, że oni tego wyniku nie uznają. I ten dualizm, który mamy w polskim systemie sądownictwa, który nad nim wisiał już od wielu, wielu lat, przeniesie się do sfery politycznej. Jak to się wydarzy, będziemy mieli do czynienia z potężnym osłabieniem polskiej państwowości. I myślę, że droga wyjścia z tego będzie przynajmniej w pewnej perspektywie czasu taka. Ja dlatego szanuję intencje, która leży za propozycjami Hołowni, chociaż nie jestem do końca co do ich treści przekonany. Natomiast intencja Hołowni, tak jak ją rozumiem, jest taka, żebyśmy nie wjechali na ścianę, bo wie pan, sprawy prawne i sprawy formalne, które swoją drogą myślę, że w 95% Polaków już, w 95% obywateli już tych szczegółów nie obejmuje swoją uwagą, tak? To jest rzecz jedna, ale rzecz dużo poważniejsza to jest poziom emocjonalny. Poziom emocjonalny, na które naprawdę na sali sejmowej istotna część z jednej strony uważa tych drugich za zdrajców Polski, a druga uważa tych drugich za organizację przestępczą. Uważam, że to na poziomie politycznych emocji prowadzi Polskę na ścianę. I tutaj nie chce mi się, szczerze mówiąc, brać udziału w rozważaniach, kto zaczął, kto ponosi za te emocje odpowiedzialność.
To ja, się tutaj ja, cofać, również pana, ja również pana do tego nie namawiam, ale jednak brak decyzji PKW ma swoje konsekwencje polityczne, daleko idące konsekwencje polityczne. Pozbawiło i na razie pozbawia Prawo i Sprawiedliwość, pozbawia dotacji, stawia znak zapytania przy wyborach prezydenckich, bo wiadomo, która izba ma zdecydować o tym, że te wybory są zaakceptowane i konstytucyjnie ważne. To wszystko się dzieje i komentarz w tej sprawie. Bardzo proszę.
Cenię pana w zaangażowanie emocjonalne w sprawę nierówności finansowania w polskim systemie politycznym teraz, kiedy dotyczy to Prawa i Sprawiedliwości. Chciałem natomiast zwrócić uwagę, że przez wiele lat nie słyszałem, panie redaktorze, pana głosu w tej sprawie i pana przejęcia tym problemem, że mamy skrajnie nierówny system finansowania w polskiej polityce tak w ogóle.
Ja posłucham, tylko jeden krótki komentarz, bo ja się bardzo cieszę, że pan przewodniczący tak dokładnie słucha Radia Wnet i tak często słucha Radia Wnet, że wie, co w tym radiu jest mówione. I proszę kontynuować.
Zdarza mi się, panie redaktorze, chciałem zwrócić panu uwagę na to, jak ten system działa. Mamy system, w którym działa coś w rodzaju efektu Mateusza, tak? To znaczy tym, którzy są bogaci, daje więcej, tym, którzy są biedni, zabiera. Mamy system, w którym duże partie polityczne w dużym stopniu używają systemu finansowania partii politycznych do tego, żeby zablokować możliwość podważenia swojej hegemonii. I ma to, o czym pan mówi w tym momencie, to ta nierówność, która pana poruszyła, to kiedy jedna z tych dużych partii politycznych, część z tych wielomilionowych środków, które ma z budżetu państwa, traci. Natomiast nie zauważam tego samego poruszenia w pana przypadku, kiedy na przykład mamy do czynienia z taką oto nierównością, że jeśli będą się zgłaszali kandydaci nowych formacji politycznych, które jeszcze nie istnieją dzisiaj na przykład, które by nie były konkurencją i dla PiS-u, i dla PO, i dla Partii Razem, dla kogoś, kogo jeszcze nie ma dzisiaj na scenie, to znajdują się w skrajnie nierównej pozycji, jeżeli chodzi o finansowanie.
Ale czy by
z czego
pan...
to wynika moim zdaniem? Moim zdaniem wynika to z tego, że przyjęliśmy bardzo niemądry system, jeżeli chodzi o to, na co wolno wydawać pieniądze w polityce. Uważam, że to, że w Polsce wolno wydawać pieniądze w polityce na masową skalę, na billboardy, na banery, na reklamy płatne w mediach, to jest zaproszenie do tego, żeby utrwalać te bloki, które już są i uniemożliwiać budowanie alternatyw.
Rozumiem.
Uważam, że ten system finansowania partii politycznych w Polsce wymaga zasadniczej reformy, zasadniczej zmiany i powiem panu szczerze, tutaj ta nierówność i ta niesprawiedliwość porusza mnie, i to nie w swoim interesie, bo myślę o tych, którzy kiedyś w przyszłości chcieliby do polskiej polityki wejść z zewnątrz i budować coś nowego, nieco bardziej niż los Prawa i Sprawiedliwości, które jest współautorem tego systemu.
Ja to rozumiem, że los Prawa i Sprawiedliwości nie leży panu na sercu, to jest zrozumiałe. Natomiast i też rozumiem, że partia Razem przygotowała odpowiedni projekt ustawy, która zmieni system finansowania i rozumiem, że każdy, kto się zgłosi do polityki według tego systemu od razu by dostawał dotacje państwowe, to myślę, żeby powstało w Polsce 38 milionów albo 27 milionów partii politycznych, bo każdy ma Polak bławę w kieszeni, wszyscy by dostawali dodatkowe pieniądze. To jest bardzo, bardzo dobry pomysł.
Nie zrozumiałbym. Ale... Niestety, panie redaktorze, pozwoli pan, że wyjaśnię, co mam na myśli. Otóż mam na myśli to, że uważam, że w polskim systemie prawnym powinno być rozwiązania podobne do rozwiązań, które działają we Francji. To znaczy, jeżeli chodzi o reklamę zewnętrzną, powinny być bardzo mocne ograniczenia reklamy
Ale
zewnętrznej.
Ale to zrozumiałem.
Jeżeli chodzi...
To jest zrozumiałe akurat. Proszę tłumaczyć te rzeczy, których nie zrozumiałem, a nie które wszyscy zrozumieli. Billboardy, kampanie reklamowe i tak super, dalej powinny tak inaczej funkcjonować, ale powiedział pan, że jak ktoś wchodzi do polityki... Ale to nie jest takie istotne, bo nie odpowiedział pan jednak na pytanie na temat decyzji PKW. Jednoznacznie, podoba mi się ta decyzja PKW, bo fajnie, że nie akceptuje postanowień Sądu Najwyższego, albo nie podoba mi się, bo uważam, że to jest łamanie prawa. Jaka jest pana odpowiedź? Jaka jest ścieżka pana myślenia konkretnie w tej sprawie?
Ścieżka mojego myślenia w tej sprawie jest następująca. Jest poważny problem z legitymizacją Sądu Najwyższego, ale jednocześnie dostrzegam też pewną niekonsekwencję w decyzjach PKW podejmowanych w ostatnim czasie w odniesieniu do Sądu Najwyższego. Mam na myśli tutaj wcześniejsze decyzje dotyczące Konfederacji. Więc myślę sobie, że to miejsce, w którym jesteśmy, to jest między innymi konsekwencja tego, że została zmieniona struktura Państwowej Komisji Wyborczej i ze starej wersji, w której była jednak ona odseparowana bardziej od życia politycznego, zmieniona w taką, w której jest ona temu życiu politycznemu dużo bliższa. Uważam, że to źle i uważam, że takich konsekwencji będzie więcej.
Konsekwencja jest, ale ocena samej decyzji.
Ale to już właśnie przed chwilą panu powiedziałem, dostrzegam tu pewną niekonsekwencję po stronie PKW.
A dostrzega pan pewne zagrożenie w ogóle dla przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Polsce? Dostrzega pan takie, bym powiedział, ustrojowe pogrążanie się Polski w chaosie? Tak pan uważa, że teraz tak się dzieje, czy nie?
No ale to przecież od tego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, panie redaktorze. Dostrzegamy ją od wielu lat, bo kwestia dualizmu w systemie sądowym to jest coś, przed czym my, mówię to razem, przestrzegaliśmy w 2017 roku. Wtedy, kiedy rozpoczynała się ta epopeja rewolucyjnych zmian w sądownictwie autorstwa poprzedniej władzy. Mówiliśmy, że to doprowadzi do sytuacji, w której będą podważane wyroki sądów. To doprowadzi do sytuacji, w której dojdzie do takich właśnie kwestii, jak na przykład pytanie o ważność wyborów i o legitymizację wyborów i że na taką właśnie ścieżkę tamte zmiany wprowadzają. Po kilku latach właśnie w tym miejscu jesteśmy i dlatego powtórzę raz jeszcze. Droga, żeby z tego wyjść, prawdopodobnie będzie wiodła przez zmianę w charakterze konstytucyjnym.
I tu jest, powiedział pan, że podoba się panu albo przygląda się pan z zaciekawieniem i na to, co zaproponował marszałek Hołownia, a to Konfederacja proponuje reset konstytucyjny. To Konfederacja proponuje, żeby zmienić te punkty trudne w polskiej konstytucji.
A co konkretnie proponuje?
Reset konstytucyjny, żeby te rzeczy...
Ale nie,
których...
to jest reset konstytucyjny, to wie pan, to jest dosyć ogólne sformułowanie, to jest... dlatego pytam, co konkretnie proponuję.
Nie jestem przedstawicielem ani rzecznikiem Konfederacji, ale można odsłuchać
wywiad. Ale wprowadził pan ten punkt, więc stąd pytam.
Reset, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, reset, jeśli chodzi o PKW, reset, jeśli chodzi o wszystkie trudne spory, które prowadzą w Polsce do tego, co określamy chaosem prawnym. To proponuje Konfederacja.
Ja
i nawet referendum w tej sprawie ma być przeprowadzone wspólnie z wyborami prezydenckimi. To była, rozumiem, jeden z punktów rozmowy liderów Konfederacji i kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich z prezydentem Andrzejem Dudą. Te informacje...
Ja z uwagą obserwuję druki sejmowe i konkretnych sformułowań, konkretnych propozycji. Na razie nie zobaczyłem.
Ale Hołownię natomiast... pan pochwalił, a też nie ma pan konkretnego druku sejmowego. No to tu też są intencje. Tu też są intencje.
Ale to, jak pan zapewne zauważył, z tą intencją sympatyzuję, ponieważ wydaje mi się, że nie będziemy mieli w dłuższej perspektywie czasu innej drogi wyjścia z tego klinczu. Przy czym klincz prawny moim zdaniem jest tutaj drugorzędny wobec poziomu wzajemnego braku zaufania na scenie politycznej i poziomu konfliktu, który wyrwał się poza ramę konfliktu normalnego w demokracji i osiągnął to miejsce, w którym bardzo wielu polityków po prostu delegitymizuje tych, którzy nie są nimi. W polityce i uważa, że nie ma dla nich miejsca. Uważam, że to jest realny problem.
Tak jak dla pana...
Także i tu czuję panu zapewne to mniej spodoba, także tej strony sceny politycznej, do której bliżej panu serce, panie redaktorze.
Po pana stronie też się dzieją rozmaite rzeczy. Dymisja ministra nauki. Przyjął pan ją z zadowoleniem, czy z jakąś inną myślą?
Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, panie redaktorze, przed chwilą pytał mnie pan, czy podążam regularnie śladami myśli w redakcji Radia Wnet i tego, co dzieje się w Radiu Wnet, więc uprzejmie zwracam uwagę pana na to, że partia Razem jest partią opozycyjną, a nie partią rządową, więc po waszej stronie w odniesieniu do rządu wydaje mi się dosyć nieadekwatne. Natomiast jeżeli pyta mnie pan o te zmiany w Ministerstwie Nauki, to bardzo dobrze, że do nich doszło. Nie. Bardzo dobrze, znaczy doszło, jeszcze do nich dochodzi. A ponieważ to, co się tam działo, no niestety da się ocenić tylko negatywnie. Natomiast podstawowego problemu, który dzisiaj jest w nauce, nie rozwiąże zmiana personalna. Podstawowy problem, który jest dzisiaj w nauce, wynika z tego, że Polska wydaje na naukę zbyt mało z produktu krajowego brutto. I efekt jest taki, że mamy na tyle niskie płace naukowców, że ludzie, którzy zajmują się nauką na poziomie sensownym, wyjeżdżają z Polski, bo nie mają za co w Polsce robić badań, albo dostają wynagrodzenia, które są kompletnie niekonkurencyjne z tymi, na które mogą liczyć w innych krajach. I niezależnie od tego, jasność, sprawa związana z przekazaniem informacji o sygnalistce i szefom na Uniwersytecie Szczecińskim była po prostu skandaliczna. Ja zresztą mówiłem o tym kilkukrotnie. I zmiana na stanowisku ministerialne wydaje mi się oczywistością w tej sytuacji. Natomiast żadne roszady personalne tego strukturalnego problemu nie rozwiązują, bo problem jest taki, że w budżecie, który rząd Tuska przyjął, jest po prostu radykalnie za mało pieniędzy na naukę, badania i rozwój, co ma swoje bardzo złe gospodarcze konsekwencje i co ma swoje bardzo złe konsekwencje dla polskiej nauki i dla polskich uniwersytetów.
To oczywiście to, że partia Razem jest w opozycji, mamy tego świadomość i dlatego zadam teraz panu pytanie o wybory prezydenckie. Kto będzie kandydatem partii Razem w wyborach prezydenckich? I czy będzie taki kandydat? I czy to pan będzie?
Tę decyzję będziemy podejmować w najbliższych tygodniach i myślę, że ogłaszać na początku przyszłego roku.
A czy pan chce w tej kampanii wystartować? Chce pan reprezentować poglądy partii Razem w wyborach prezydenckich i ubiegać się o to, żeby wprowadzić się do pałacu przy krakowskim przedmieściu?
Panie redaktorze, być gotowym do startu, to chyba rzecz oczywista, natomiast decyzję w tej sprawie będzie podejmowała moja partia. Kiedy tę decyzję podejmiemy, ogłosimy ją mediom.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Adrian Zandberg, był lider partii Razem, był gościem poranka Wnet. Mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś w studio Radia Wnet i porozmawiamy i o prawie, i sprawiedliwości.
No, będzie to zdecydowanie łatwiejsze w dniu, w którym nie ma głosowań sejmowych, które za chwilę się zaczynają. W związku z czym dziś z tego powodu musiałem z panem się spotkać w wersji zdalnej, bo zaraz zmierzam na salę sejmową, żeby głosować.
Ale właściwie wiadomo zawsze, jakie są wyniki głosowania. Większość wygrywa, więc po co mniejszość ma spieszyć się na głosowania?
Czasem bywa tak, że i mniejszość może przyłożyć swoją rękę do tego, że wynik głosowania był zaskakujący, więc ja cenię sobie w demokracji tę nieprzewidywalność.
To prawda, że to jest w niej miłe i dlatego bronimy systemu demokratycznego i wolności, które jeszcze posiadamy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jest godzina 8:36. Posłuchamy piosenki, tam Skaldowie chyba występują, to Skaldów posłuchamy.